Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Już w środę w Sejmie premier Beata Szydło ma wygłosić exposé, wskaże w nim najważniejsze kierunki działań swojego gabinetu. Posłowie będą mogli udzielić poparcia temu programowi, głosując za wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Szydło. Od dnia powołania premier ma 14 dni na wygłoszenie exposé. Beata Szydło zrobi to już 2 dni po zaprzysiężeniu. Powodem tego jest sytuacja w Europie i konieczność podjęcia szybkich decyzji z uwagi na koniec roku, wyjaśniła szefowa nowego rządu Beata Szydło.
Jesteśmy do tego przygotowani, ministrowie przygotowali materiały, mamy program. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to właśnie jutro Sejm mógł pracować nad wystąpieniem polskiego rządu, premiera Rzeczypospolitej. Po exposé mam nadzieję, Sejm udzieli nam wotum zaufania. To jest potrzebne, żeby polski rząd miał silną legitymację do podejmowania ważnych decyzji. Mam nadzieję, że to exposé będzie też dobrym sygnałem dla Polek i Polaków. Chcemy zrealizować program, o którym mówiliśmy, jesteśmy do tego przygotowani, a teraz przed nami okres ciężkiej pracy, ale damy radę.
W czasie kampanii wyborczej Beata Szydło zapowiedziała m.in. program wsparcia dla rodzin 500+, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł, a także obniżenie wieku emerytalnego. Prawo i Sprawiedliwość złożyło we wtorek nową wersję projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zakłada on m.in., że w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja upływa w roku 2015, termin na zgłaszanie kandydatów na ich następców wynosi tylko 7 dni od dnia wejścia w życie noweli. Posłowie PiS-u pierwszą wersję projektu nowelizacji złożyli w piątek, lecz wycofali ją w celu wprowadzenia poprawek. Tymczasem PO i PSL złożyły do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy wprowadzone w poprzedniej kadencji Sejmu zmiany w Trybunale są zgodne z ustawą zasadniczą. Poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz podkreśla, że politycy PO skarżą ustawę, którą sami zgłosili, mimo sprzeciwu konstytucjonalistów i posłów opozycji.
Stanowi to potwierdzenie tego, że ci, którzy kiedyś byli głusi na uwagi dotyczące niekonstytucyjności rozwiązań przyjętych w tamtej ustawie, dziś przejrzeli na oczy, sami mają wątpliwości co do konstytucyjności ustawy, którą sami uchwalili. Tylko tak, a nie inaczej mogę rozumieć ten ruch.
Prawo i Sprawiedliwość chce unieważnić wybór 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, rozszerzyć z obecnych 9 do 11 sędziów pełny skład Trybunału oraz wygasić kadencję obecnego prezesa. Sejm ustalił liczbę członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W obecnej kadencji będzie to 7 osób i nie będzie obowiązywała zasada rotacyjnego przewodnictwa. Najprawdopodobniej stałym szefem komisji zostanie poseł Marek Opioła z PiS-u. W ubiegłej kadencji speckomisja mogła liczyć maksymalnie 9 posłów, a jej przewodniczący zmieniał się co pół roku. W głosowaniu Sejm poparł zmiany regulaminu Sejmu. O zmniejszeniu liczby członków speckomisji z 9 na 7 zdecydowała większość posłów PiS-u i Kukiz 15. Przeciwko zagłosowali politycy PO, Nowoczesnej i PSL-u, uznając zmiany dotyczące funkcjonowania speckomisji za przejaw zwalczania opozycji parlamentarnej. Poseł Maciej Wąsik, były wiceszef CBA, mówi, że dotychczasowi koalicjanci są ostatnią siłą, która może stawiać taki zarzut.
Ja ze zdumieniem przyglądałem się tej debacie, kiedy na mównicę wchodzili ludzie, którzy przez 8 lat tłamsili wszelkie uprawnienia opozycji, eliminowali projekty opozycji, udawali, że ich nie ma, kneblowali debatę publiczną, a teraz, jeśli większość rządząca, która ma niezwykle silny mandat od Polaków, chce usprawnić działanie Komisji do Spraw Służb, podnosi larum. Problemem Komisji do Spraw Służb nie jest to, czy jest rotacyjny przewodniczący, czy nie jest rotacyjny przewodniczący. Problemem jest szczelność tej komisji. I ta komisja nigdy nie będzie sprawowała właściwej kontroli nad służbami, jeżeli członkowie tej komisji nie będą szczelni.
We wtorek odbyły się inauguracyjne posiedzenia sejmowych komisji. Podczas nich wybrano prezydia. Łącznie w Sejmie 8 kadencji pracować ma 29 komisji stałych. Speckomisja będzie najmniej liczna. Najwięcej członków będzie miała Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, gdzie będzie pracować 43 posłów. prezydent Andrzej Duda zainaugurował pracę nad przygotowaniem strategii polskiej polityki historycznej. Do dyskusji w Belwederze zaproszeni zostali m.in. wykładowcy, przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji społecznych i pism historycznych oraz publicyści. Prezydent przypomniał, że podczas gdy niektórzy intelektualiści w Polsce poddawali w wątpliwość sens polityki historycznej, wokół nas, a zwłaszcza silni, cały czas prowadzili i prowadzą bardzo intensywną politykę historyczną. Przykładem tego jest wprowadzenie pojęcia polskie obozy koncentracyjne.
Pojęcie polskie obozy koncentracyjne jest pojęciem polityki historycznej, tylko nie naszej. Takiej polityki historycznej, którą ja bym wręcz uznał za wrogą wobec nas, bo jest zafałszowaniem historii, ogromnie krzywdzącym Polaków, ogromnie krzywdzącym nasz naród. Bo proszę Państwa, powstają filmy, które pokazują historię w zupełnie innym ujęciu, niż my ją postrzegamy, a myślę, że także w innym ujęciu, niż ona w rzeczywistości była. Pewne kwestie łagodząc, a inne wyostrzając. Jak choćby słynny film Nasze matki, nasi ojcowie.
Prezydent podziękował uczestnikom spotkania za obecność. Podkreślił, że prowadzenie polityki historycznej to jedno z najważniejszych działań prezydenta. Z 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego wyciekły do Rosji tajne materiały. Przekazywał je jeden z pilotów, który służył w jednostce od 2001 do 2010 roku. Służba kontrwywiadu wojskowego chciała wszczęcia sprawy o szpiegostwo. Wojskowi śledczy uznali jednak, że materiałów wystarczy jedynie na postawienie zarzutów o przekazywanie materiałów niejawnych osobom nieuprawnionym, informuje jeden z dzienników. Zdaniem informatora gazety sprawy nie nagłaśniano wcześniej, by nie była kojarzona z katastrofą smoleńską, z którą, jak mówi, nie miała związku. Poseł Marek Opioła, który w poprzedniej kadencji Sejmu zasiadł w Sejmowej Komisji do Spraw Służb, ocenia, że tą sprawą będzie musiał się zająć resort obrony i SKW.
Z jednej strony służba kontrwywiadu wojskowego twierdzi, że ma bardzo mocne dowody na to, że rzekomo ten pilot kontaktował się, przekazywał informacje stronie rosyjskiej. Z drugiej strony, jak my poprosiliśmy o informacje w tej sprawie, prokuratura powiedziała, że nie wyraża zgody na to, żeby komisja zajęła się tą sprawą. I to jest ta z tych spraw, które w moim przekonaniu nowe kierownictwo zarazem resortu obrony narodowej i też służby kontrwywiadu wojskowego powinno po prostu przeanalizować, bo to jest dla mnie nadzwyczajna interpretacja, że mamy w ogóle tego nie łączyć z jakimkolwiek później wydarzeniem, które się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku, bez sprawdzenia tego.
Nieistniejący już 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego odpowiadał za transport najważniejszych osób w państwie. Został rozformowany pod koniec 2011 roku. Tomasz Siemoniak będzie kandydował na szefa Platformy Obywatelskiej. Swoją decyzję uzasadnił tym, że Platforma jest potrzebna Polsce i przez ostatnie lata zmieniła kraj. Kandydaturę Siemoniaka popiera m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska czy prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Głównym konkurentem Siemoniaka jest były szef MSZ Grzegorz Schetyna. Ubiegania się o fotel przewodniczącego Platformy nie wykluczył także były minister sprawiedliwości Borys Budka. Doktor Lech Jańczuk, politolog, mówi, że sukces w tej batalii w dużej mierze zależy od udzielonego poparcia.
W tej chwili Tomasz Siemoniak dostał dość duże poparcie, zwłaszcza tutaj mówię o Ewie Kopacz i o Hannie Gronkiewicz-Walc. Natomiast nie jest to tak charyzmatyczna i rozpoznawalna postać jak Grzegorz Schetyna, więc myślę, że szanse będą tutaj dość wyrównane. Tym bardziej, że póki co nie angażuje się w te wybory w sposób bezpośredni Donald Tusk. Prawdopodobnie została wystawiona kandydatura Tomasza Siemoniaka po to, aby zapełnić tę próżnię, która pozostała po premier Ewie Kopacz.
Z ubiegania się o funkcję szefa PO w ostatnich dniach zrezygnowała była premier Ewa Kopacz. Wcześniej przegrała ona ze Sławomirem Neumannem walkę o przywództwo w klubie parlamentarnym Platformy. Wybory szefa Platformy Obywatelskiej odbędą się na przełomie grudnia i stycznia. Była premier Ewa Kopacz na nagrody dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wydała ponad 2 miliony złotych, poinformował jeden z tabloidów. Kopacz potrzebowała 9 miesięcy, aby taką sumą nagrodzić urzędników oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w kancelarii. Wdzięczność Kopacz miała okazać wykazującym się zaangażowaniem, samodzielnością, rzetelnością oraz kreatywnością. Przy przyznawaniu nagród uwzględniono również wykonywanie zadań ponadstandardowych, podnoszenie standardów pracy oraz jej wydajność. Tak kancelaria odpowiedziała na pytania tabloidu. Takie decyzje na końcu urzędowania są bardzo kontrowersyjne, mówi poseł Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Ja nie chciałbym oceniać poszczególnych osób, które to otrzymały, czy poszczególnych grup zawodowych w administracji państwowej, które otrzymały te nagrody, bo po prostu wiedzy nie mamy na ten temat, ale taka wiadomość zawsze jest niepokojąca, zwłaszcza, że no wiemy, że ten budżet jest niezwykle napięty, że po takich decyzjach zostawiamy bardzo dwuznaczną sytuację nowym ministrom, bo co? Bo znaczy, że ci, którzy dostali nagrody, to są najlepsi, więc nowy minister co powinien dostosować się do tej kadry, która została wyróżniona przez właśnie odchodzący rząd. Są zawsze takie sytuacje bardzo, ale to bardzo niezręczne i myślę, że było bardzo dużo czasu, żeby takie decyzje o nagrodach podejmować, a nie akurat po przegranych wyborach, a tuż przed oddaniem ministerstw nowemu rządowi.
Ewa Kopacz widocznie wzięła przykład z Bronisława Komorowskiego. Tygodnik w sieci ujawnił fragment raportu otwarcia w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komorowski na same odszkodowania, odprawy czy ekwiwalenty za zaległe urlopy dla 13 pracowników wydał blisko 2 miliony złotych. Co więcej, były prezydent od maja do sierpnia bieżącego roku miał nagrodzić 400 osób na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Francja wystąpiła z formalną prośbą o pomoc ze strony partnerów z Unii Europejskiej po atakach dżihadystów w Paryżu. Francja po raz pierwszy powołała się na artykuł unijnego traktatu o wzajemnej pomocy. We wtorek w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Szef resortu obrony Polski, Antoni Macierewicz, zapewnił, że Polska wesprze Francję w obliczu zagrożenia terroryzmem.
Podobnie jak inni ministrowie obrony, bo tutaj stanowisko było takie samo poszczególnych państw, podkreśliłem i naszą solidarność i gotowość do dwustronnych rozmów z Francją, gdyby chciała sprecyzować, o jakie konkretnie środki chodziło i gotowość oczywiście do takiego współdziałania, tak jak jestem przekonany, mówiłem, takie współdziałanie wyraziłaby Francja i inne kraje Unii Europejskiej, gdyby Polska, która wielokrotnie była dotykana atakami z zewnątrz, tym atakami mającymi charakter terrorystyczny, poprosiła o taką pomoc.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także pracownicy tej instytucji, upamiętnili ofiary paryskich zamachów. Przedwczoraj pamięć ofiar uczczono we Francji i innych krajach Unii Europejskiej minutą ciszy. W 6 zamachach w Paryżu życie straciło co najmniej 129 osób, a ponad 350 zostało rannych. Zginęło 7 terrorystów, z których 6 wysadziło się w powietrze. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa przyznała, że katastrofa rosyjskiego samolotu pasażerskiego na Synaju 31 października była rezultatem aktu terroryzmu. Na częściach wraku samolotu A321 wykryto ślady materiałów wybuchowych obcej produkcji, zameldował prezydentowi Władimirowi Putinowi dyrektor FSB Aleksandr Bortnikow. Dodał, że przyczyną katastrofy rosyjskiego samolotu na Synaju był wybuch ładunku domowej roboty o sile rażenia odpowiadającej do 1 kg trotylu. Rosja znajdzie terrorystów w każdym miejscu kuli ziemskiej i ich ukarze, oświadczył Putin. Powiedział też, że działania rosyjskiego lotnictwa w Syrii zostaną nasilone, by rozbójnicy zrozumieli, że zemsta jest nieunikniona. Lecący z Sharm el-Sheikh w Egipcie do Petersburga A321 rosyjskich linii czarterowych rozbił się na półwyspie Synaj w 24 minuty po starcie. Nie ocalał nikt z 224 pasażerów i członków załogi. ONZ wzywa Polskę do ułatwienia dostępu do zabijania nienarodzonych dzieci. To jedno z zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ, jakie znalazło się w raporcie dla naszego kraju. O sprawie napisał jeden z dzienników. Według organizacji Los Polskich Dzieci ma poprawić także walka z tak zwanymi stereotypami płci i homofobią. Co więcej, komitet zaleca nowelizację kodeksu karnego, by za znieważenie gejów groziło więzienie. Komitet przede wszystkim zaleca złagodzić warunki dopuszczalności tzw. aborcji. Twierdzi, że poprawi to los młodych dziewczyn zachodzących w ciążę. Niedawno ten sam ONZ-owski komitet wezwał Polskę do likwidacji okien życia. Mecenas Bartosz Lewandowski z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris powiedział, że te zalecenia w żaden sposób nie chronią dzieci.
Organizacje, których celem pierwotnie była tak naprawdę ochrona jakichś bardzo istotnych dla społeczeństwa wartości, stały się zwyczajnym podmiotem i instrumentem wprowadzenia jakiejś ideologii. No, kuriozalną sytuacją jest, jeżeli Komitet Praw Dziecka nawołuje do tego, aby dzieci te zabijać. No, to jest jakby jakaś sytuacja schizofreniczna. Mamy kolejny jakby przykład tego, że instytucje europejskie, instytucje organizacji międzynarodowych służą określonym celom. Pojawiają się takie pomysły w debacie publicznej. Te pomysły będą miały swoje konsekwencje przy okazji jakichś projektów, odpowiednich ustaw czy podczas prac parlamentarnych.
Mecenas Lewandowski zauważa, że Polska nie jest pierwszym krajem, w stosunku do którego komitet zalecił liberalizację prawa aborcyjnego. W 2014 roku wezwał Stolicę Apostolską do zliberalizowania stanowiska dotyczącego homoseksualizmu, antykoncepcji i aborcji. Były to wiadomości w Radiu Maryja.